Naszym gościem jest pan poseł Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Panie pośle, chciałem zapytać o sprawy dotyczące służby zdrowia, tak? Szykują się zmiany, zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. Czy rzeczywiście będzie to takie proste? Minister planuje, tak, wzrost nakładów na ochronę zdrowia od 2018 roku. Czy damy radę do tego czasu?
No ja bym powiedział, że niestety w służbie zdrowia nic proste nie jest. Te reformy, zmiany to są naprawdę tak bardzo skomplikowane operacje i skutki ich, no, mam nadzieję pozytywne, będą widoczne dopiero też po jakimś czasie. Po pierwsze, no z pewnością to, co myślę, że chyba każdy obserwuje. Mamy zbyt małe nakłady na służbę zdrowia i dobrze, że minister razem z panią premier uzgodnił i zarysował pewien plan dojścia. Nawet jeżeli ta perspektywa czasowa jest dosyć długa, dojścia do takiego poziomu, który uważa się wśród innych krajów Unii Europejskiej jako taki minimalny poziom nakładów na ochronę zdrowia. Widać, że my cały czas mamy zbyt mało pieniędzy w systemie ochrony zdrowia. To jest jakby jedna oczywiście sprawa. Inną rzeczą to jest niewątpliwie bałagan, który jest, który zostaliśmy wiele spraw, które w organizacji ochrony zdrowia poprawić należy. I tutaj pokazano te dwa kierunki. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, to powiem rzeczy, o których zresztą już mówiłem też w przeszłości, w czasie innych audycji, czy w czasie rozmów niedokończonych. Jest tak, że w Polsce w stosunku do, porównując to chociażby z innymi krajami, zbyt dużo zdarzeń medycznych jest załatwianych na poziomie szpitala, a za mało na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej czy dalej specjalistyki. To oczywiście taki system po pierwsze generuje niewydolność, po drugie generuje duże koszty i z pewnością trzeba inaczej zorganizować to, co się dzieje przed szpitalem, znaleźć dodatkowe środki, bo tam też się tworzą gigantyczne kolejki, ale te gigantyczne kolejki tworzą się bardzo często zbyt niskich limitów na przyjęcia albo też z pewnych błędów organizacyjnych. No na przykład lekarz rodzinny powinien mieć w moim przekonaniu pewną wydzieloną pulę na badania i powinien móc kierować na te badania, a nie odsyłać do specjalisty, aby to dopiero on kierował, bo to wydłuża cały proces diagnostyczny. Już nie mówię o podejściu dalej i już o procesie terapeutycznym. Tak więc jest dużo rzeczy do zrobienia, jest dużo rzeczy do uporządkowania. Oczywiście jest problem również refundacji leków, dostępności do leków, wywożenia.
No właśnie tutaj moglibyśmy pytać w ogóle o politykę lekową, tak? O politykę lekową. Ostatnio mieliśmy też gości, lekarza rodzinnego i właśnie specjalistę, jeżeli chodzi o farmację. No mówi, że ta sprawa polityki lekowej trochę długo to trwa i już spodziewają się, no czy on mówi, spodziewam się tego, że nastąpi jakaś zmiana, jakieś przyspieszenie, bo tutaj też kwestia leków tych refundowanych chyba w całości, tak, darmowych dla Polaków 75+, czyli dla emerytów, żeby to była jakaś pomoc, tak. Jak to będzie też wyglądało, jak będzie wyglądał dobór tych leków, żeby nie było tak, że taki odbiór będzie nawet społeczny, że dlaczego o mnie nie pomyślano, tak?
No tutaj mamy chociażby no, trzy takie podstawowe zagadnienia, które wymagają no, też i pilnych decyzji i w najbliższym czasie, mam nadzieję, będą rozstrzygane. Jedna to jest kwestia w ogóle aptek w Polsce. Ci pojedynczy aptekarze mówią i stosują takie hasło apteka dla aptekarza. Ja bym powiedział
apteki rodzinne.
Apteka dla pacjenta, tak. Apteki rodzinne. Jeżeli sieci aptek zdominują rynek aptek w Polsce, to wszystko no, tak naprawdę zaszkodzi w ostateczności pacjentom, którzy o te leki będą się ubiegać. Bo takiej już nowej rzeczywistości te sieci aptek będą dyktowały warunki, będą dyktowały ceny, no będzie sytuacja dużo gorsza niż przy rozdrobnieniu, które powinno w systemie być.
No a pytanie, więc, czy minister no uzbroi właśnie się w odpowiednie narzędzia, tak, żeby nie no było właśnie, tak, że zostanie zakładnikiem on tak i my.
Minister zapowiada, że tutaj będą dokonane zmiany i faktycznie tutaj te zmiany pilnie są potrzebne. Możemy powiedzieć, szkoda, że jeszcze niczego nie zaproponowano. I to jest jakby jedna kategoria spraw. Drugą kategorią spraw jest cały czas problem wywożenia leków z Polski. Też ta sprawa została częściowo uregulowana, no ale jednak cały czas jesteśmy tutaj na większą skalę nieskuteczni. Cały czas, po pierwsze, na rynku krajowym duże sieci mają lepszą dostępność do leków niż pojedyncze apteki. To po pierwsze. Po drugie, odbywa się cały czas wywóz tych deficytowych leków. I pierwsze zjawisko powoduje, że pojedyncze aptekarze nie są konkurencyjni wobec sieci, a drugie zjawisko powoduje, że w ogóle również i poprzez sieci w jakiejkolwiek innej formie też no, brakuje leków, wybranych leków dla pacjentów. Sprawa też nie została do końca uregulowana, ale ona nie jest tylko zadaniem wyłącznie ministra zdrowia czy głównego inspektora farmaceutycznego. To jest również sprawa do zajmowania się przez odpowiednie organy, organy ścigania, instytucje podległe czy ministrowi sprawiedliwości, czy też koordynatorowi służb. Dlatego, że ja sam mam takie informacje, że niektórzy odważni inspektorzy farmaceutyczni, wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni, którzy brali się za ten proceder, którzy wręcz zamykali apteki, byli później szykanowani. No były to, mówię tu co prawda o poprzednich rządach jeszcze, no ale pewne mechanizmy jeszcze nie do końca zostały zmienione. Okazywało się, że prokurator z zapalczywością ścigał nie tego nieuczciwego przedsiębiorcę, który wywoził leki z Polski w sposób nielegalny, tylko ścigał inspektora farmaceutycznego, który doprowadził do zamknięcia apteki. No również do takiej sytuacji dochodziło i to jest coś, co myślę, że będzie w najbliższym czasie dalej porządkowane, bo nie ma wątpliwości, że zmiany w aparacie sprawiedliwości cały czas zachodzą, natomiast również i to powinno dotyczyć tej sfery.
A przepraszam, no wreszcie, a powołanie
ostatnia sprawa to te leki 75+, dostępność do nich. No powiedzmy sobie jasno, no na początku no nie było możliwości, żeby szerszą grupę wybrać do tych leków darmowych. Wybrano pacjentów, którzy są z jednej strony na niskich najczęściej emeryturach, z drugiej strony bardzo często chorują i postanowiono w pierwszej kolejności ich wybrać do tego wsparcia. No i niewątpliwie będzie problem, jeszcze nie znam tych propozycji ministra, ale będzie problem, komu leki darmowe, które leki będą przydzielone, które nie. Czy koncerny produkujące w kraju będą gorzej potraktowane, czy może lepiej, czy tak samo jak te inne zewnętrzne, bo to i też jest ważnym elementem polityki lekowej. Również i to powinno się brać pod uwagę. Także sprawa jest skomplikowana i mam taką nadzieję, że ministerstwo, nawet jeżeli na początku będą popełnione jakieś błędy, to będzie szybko reagować, bo my w zasadzie w tym roku realizujemy pilotaż, bo to z tych pieniędzy nie będzie zbyt dużo. To będzie tylko 125 milionów na ostatnie 4 miesiące. Natomiast przyszłym roku to już będzie 564 miliony, to już będzie dużo pieniędzy i tu już będzie trzeba wyciągnąć wnioski i bardzo dobrze to zadanie realizować.
No pytanie też o tym, o to monitorowanie, tak, i tą elastyczną listę, żeby na czas zobaczyć, w którą stronę rzeczywiście sprawy tych leków 75 dla Polaków 75+, tutaj, żeby dobrze reagować.
No trzeba rozmawiać ze środowiskiem. Ja zawsze podkreślałem, że też niezwykle ważne jest, aby urzędnik potrafił rozmawiać, czy to środowiskiem lekarskim, czy to środowiskiem pacjenckim i na podstawie tego też wyciągać dodatkowe wnioski. Bo oczywiście są instytucje, Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, są różne rady przejrzystości, są różne inne instrumenty, które ma minister, ale bez takiego dialogu ze środowiskiem też nie da się podejmować optymalnych decyzji. Więc mam taką nadzieję, że takie rozmowy toczą się i będą się toczyły i to nie tylko teraz przed wprowadzeniem tej listy, ale również po, kiedy ona zafunkcjonuje, która na pewno będzie, ta lista na pewno będzie przez opozycję krytykowana, no ale trzeba wtedy nie tylko umieć się bronić przed tymi zarzutami, ale umieć rozmawiać i ewentualnie dokonywać korekty.
A pytanie, panie przewodniczący, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, bo tak z takiego odbioru, żeby dotknąć miejsca, które boli, prawda, i ból znika, bo minister Radziwiłł mówi, że od stycznia 2018 roku Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zastąpiony systemem administrowanym przez strukturę ministra zdrowia i wojewódzkich urzędów zdrowia. Czy to będzie nowa struktura, czy rzeczywiście coś się zmieni, bo widzimy, że to nie jest to, co dziś mamy dobre?
No na pewno zmieni się ta skostniała struktura, która jest w tej chwili, która działa, funkcjonuje w ramach NFZ-u. Oczywiście, że bardzo, bardzo wiele osób, które pracują w NFZ-cie, ma odpowiednie doświadczenie, odpowiednie kompetencje i będzie wykorzystana również i w tych nowych warunkach. No ale oczywiście też chodzi tutaj o pewną zmianę filozofii i ja bardzo liczę na to i takie też słyszę zapowiedzi, że będzie się oceniało, brało pod uwagę i doceniało w sensie przydziału środków finansowych no dwie rzeczy, które do tej pory no niekoniecznie no uwzględniano. Z jednej strony kompleksowość opieki medycznej, to jest ogromnie ważne, bo do tej pory mieliśmy sytuację taką, że chory z kilkoma jednostkami chorobowymi to miał zaliczał kilka pobytów w szpitalu przedzielonych między jednym a drugim pobytem, jakimiś dniami pobytu w domu, po to, aby móc rozliczyć każdą jednostkę chorobową osobno w NFZ-cie, bo płacili tylko za jedną. Więc mam nadzieję, że ten problem zniknie, ale też druga sprawa, no brak patrzenia na jakość. W zasadzie patrzono i patrzy się w Narodowym Funduszu Zdrowia na to, czy ktoś spełnia określone kryteria, czy jest określona ilość zadeklarowanych, że są zatrudnieni personelu medycznego, czy jest sprzęt wystarczający, godziny przyjmowania i tyle. Natomiast no, trzeba w tym wszystkim również patrzeć na jakość, na liczbę powikłań, na to jak taka czy inna placówka funkcjonuje, z czego ewentualne powikłania i problemy się biorą i starać się jednak w szczególny sposób doceniać te, które no mają tą lepszą jakość i pacjenci mają rzadziej powikłania chociażby. Oczywiście trzeba też uwzględniać fakty takie, że do publicznych szpitali właśnie z powikłaniami trafiają pacjenci, którzy gdzieś nie byli może najlepiej leczeni w jakichś mniejszych jednostkach. I tutaj kłania się kolejny element, który musi się pojawić, a mianowicie referencyjność. Mamy różne stopnie referencyjności i inne są zadania szpitala miejskiego, inne są zadania szpitala uniwersyteckiego. I to trzeba też uwzględniać, nie tylko o stronie finansowej myśląc, ale również w sensie pewnej kwalifikacji, pewnych zadań, które są wyznaczone, pewnego również dostępu do takiego czy innego sprzętu medycznego.
Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Bóg czyli zapłać. Patrzymy z nadzieją w przyszłość.
Bóg zapłać. No musimy patrzeć z nadzieją, ponieważ no jest tyle bałaganu, że no mam nadzieję, że już tego dna dobiliśmy po 8 latach poprzednich rządów i teraz już możemy iść tylko w górę i będzie tylko lepiej.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan poseł Tomasz Latos.